Witam i pozdrawiam Was, bracia i siostry, na kolejnej lekcji biblijnej, na kolejnym rozważaniu Bożego Słowa na temat przywództwa, przywództwa w Kościele. A o czym mówimy? Mówimy o Kościele. I chciałbym raz jeszcze zaakcentować, że Kościół to nie zbiorowisko anarchistów. Co znaczy anarchistów? To nie zbiorowisko ludzi, którzy robią, co chcą, z których każdy robi, co chce. To nie jest Boży charakter. Biblia wyraźnie powiada, że Bóg jest Bogiem porządku. Tak, Bóg jest Bogiem porządku. I wystarczy się przyjrzeć temu, co tworzył, co stworzył, że wszystko jest idealnie uporządkowane. Jeśli gdzieś jest dysharmonia, to najczęściej jest tak dlatego, ponieważ ludzie chcieli za Bogiem coś poprawiać. Gdy byłem w Australii, to mi opowiadano, że problemem Australijczyków są króliki zające. O, coś w tym między królikiem a zającem, albo króliki zające. A stało się to w taki oto prosty sposób. Na kontynencie, czy na kontynencie australijskim nie było królików, nie było tych zajęcy. Ale któryś z Europejczyków zatęsknił za królikiem. I przywiózł go z sobą. I ten królik mu uciekł. A może para uciekła, bo inaczej by nic z tego nie było. A więc uciekła mu ta para królików, a może je wypuścił sam. I oto co się dzieje. Oto co się dzieje. Te króliki tak się zaczęły masowo rozmnażać, ponieważ nie miały naturalnych wrogów, lisów i innych, które by je, że tak powiem, no, w jakiś sposób regulowały ich ilość, tak się zaczęły rozmnażać, że stały się plagą. I dzisiaj praktycznie nikt nie potrafi zapanować nad plagą królików zajęcy, bo ich jest tyle. Podobnie słyszałem, że ktoś tam jakąś oryginalną żabę gdzieś zawiózł. Czy żaby dwie musiały być znowu. I znowu stały się plagą. To nie Boży dopust, to nie Boży porządek. Po prostu człowiek chciał coś korygować, coś poprawić za Bogiem i wprowadził chaos, i wprowadził zamieszanie, bowiem Bóg jest Bogiem porządku. A porządek zakłada, że nawet jeśli wszyscy są równi, to ktoś jest spośród tych równych pierwszym. Patrzcie na klucze żurawi. Akurat jesteśmy w porze ich odlatywania. Patrzcie, one są wszystkie takie same. Ale jeden z nich leci na czele. Spośród tych równych jeden jest liderem. Jeden przewodzi. Myślę, że żaden z nich nie rwie się aż tak bardzo do przodu. Dlaczego? Bo ten, który leci na przodzie, ma najtrudniej. Tak, on musi się zmagać z oporem powietrza. Kto się zna na kolarstwie albo kto jeździ na rowerze, to wie, że najtrudniej się w peletonie jedzie temu pierwszemu. Ponieważ on musi się zmagać z oporem powietrza. I w związku z tym jemu się jedzie najtrudniej, najszybciej się męczy. I tak jest w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie, we wszystkim, co Bóg stworzył, Bóg uporządkował. Nawet wśród większych, czy wśród archaniołów, czy aniołów także, wszystko jest było, dopóki nie nastała rebelia, bunt. Wszystko było idealnie uporządkowane. jak mówiłem podczas wykładów na temat walki duchowej. Wszystko było idealnie uporządkowane. Byli pierwsi i byli następni. A zatem i Kościół, ponieważ jest to twór Ducha Świętego, jest to dzieło Pana Jezusa Chrystusa, to nie jest zgromadzenie anarchistów, którzy przeciwko wszystkiemu i ze wszystkim i przeciwko wszystkim występują. To nie jest zbiorowisko anarchistów. Tu także panuje określony porządek. Dlatego czytamy, dlatego mówimy, dlatego powtarzamy już po raz któryś, iż Bóg Kościołowi swojemu dał liderów, dał dary w osobach przywódców, liderów. I Paweł ich wymienia, dał niektórych apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli, pasterzy i nauczycieli. I oni są tym trzonem, tymi liderami. Liderami, a skoro są liderami, to od pozostałych Bóg oczekuje, czego Bóg oczekuje? Uległości, lojalności. No bo lider, jeśli ma być liderem, to musi mieć choćby minimum ze strony tych, którym przewodzi, posłuszeństwa. Jeśli ci, którym przewodzi, których prowadzi, uznają za stosowne nie być posłuszni, to już jest anarchia. I coś takiego nie mieści się w ramach Bożego Słowa. Pozostali muszą okazać się lojalni i ulegli. Poprzednim razem, ze względu na pośpiech w pewnym momencie, nie przeczytałem żadnego fragmentu Bożego Słowa, które by potwierdzało tę regułę, że mamy być zwierznością naszym ulegli. Dzisiaj trzy miejsca, spośród wielu, wielu, trzy miejsca, bracia i siostry, przypomnę, zanim poruszymy bardzo trudny temat, ale biblijny temat. Nie można także przed nim uciekać, unikać go. Otwórzmy na wstępie list do Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 17. Rozdział 13, wiersz 17. Rozdział 13, wiersz 17. List do Hebrajczyków. Oto wezwanie skierowane pod naszym adresem, moim także, waszym, pod naszym adresem. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, do czego obliguje nas Boże Słowo. Powiada autor listu do Hebrajczyków tak. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie z utyskiwaniem, a nie ze wzdychaniem, gdyż wyszłoby wam to na szkodę, Widzicie, tu są zawarte przeogromnej wagi prawdy. Okazuje się, że ci, których Pan ustanowił liderami, są liderami nie tylko po to, żeby stać w świetle reflektorów, ukazywać się przed ludźmi co niedzielę i co środę. Ale także czytamy tu, że Bóg uczynił ich odpowiedzialnych za duszę tych, których Pan im poddał, których Pan tym liderom poddał. W tym wypadku Pan nie uczynił i starszych odpowiedzialnych za dusze wasze, za was. Marzyłbym, abym kończąc moją służbę, co jest już raczej nieprawdopodobne, mógł powiedzieć tak, jak powiedział Jezus. Panie, nie straciłem nikogo z tych, których mi dałeś. Ale widzicie, my, którzy zostaliśmy do tej służby powołani, będziemy kiedyś zdawać rachunek. Będziemy zdawać przed Panem rachunek. Za każdego z was będę zdawał rachunek. Będziemy rozliczani. Pan będzie mnie rozliczał za każdą osobę, którą przez moją lekkomyślność, nieodpowiedzialność albo z innego powodu straciłem. Zdam sprawę przed Panem. I ja jestem tego świadomy i to napawa mnie lękiem. I to napawa mnie, no powiedzmy szczerze, świadomością odpowiedzialności za każdego z was. Czasem niektórzy myślą, że ich nagabuję, dzwoniąc, chcąc się z nimi spotkać, porozmawiać, a zwłaszcza ci, którzy odstają. Kiedyś ktoś mi powiedział, ja nie chcę, żebyś już mnie nagabywał. Nie życzę sobie już twojego duszpasterzowania. Nie chcę, żebyś ze mną rozmawiał na temat mojego duchowego życia. Zapytałem, czy ty jesteś świadomy tego, co mówisz? Czy jesteś świadomy z odpowiedzialności? Czy mówisz to z odpowiedzialnością? Tak, jestem świadomy. Świadomy jestem, że nie chcę, abyś ty już dłużej roztaczał swoją duszpasterską opiekę nad moim życiem. W takim wypadku mam nadzieję, że Bóg mnie zwolni z odpowiedzialności za tego człowieka. Ale póki mi ktoś tak nie oświadczy albo nie da czarne na białym, proszę mnie skreślić z listy członków, czuję się cały czas odpowiedzialny za każdego i za tych, którzy przychodzą i za tych, którzy nie przychodzą. Tak to wynika z Bożego Słowa. I byłbym żadnym duszpasterzem, gdybym przyjął inną taktykę, gdybym przyjął inny sposób myślenia, postępowania. A więc tu jest zwrócona uwaga na odpowiedzialność duszpasterzy. Ale jest też zwrócona uwaga na tych, którzy tym duszpasterzom podlegają, którzy liderom podlegają. I zwróćcie uwagę, iż Boże Słowo apeluje do nas, abyśmy tak postępowali, abyśmy tak żyli, abyśmy się tak zachowywali, abyśmy taką mieli postawę do tych, którzy nas prowadzą, by swoją troskę duszpasterską o nas, swoje usługiwanie nam, bo cóż to jest? To jest nic innego jak usługiwanie. To jest służba. Żeby to swoje usługiwanie z radością robili. Widzicie to? Niechże to czynią z radością. To znaczy, że Bóg apeluje do nas, abyśmy im nie przysparzali czego? No, ciężarów, goryczy. Żebyśmy im nie przysparzali raz po raz ciągle i ciągle kłopotów. Lecz żebyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby ci, którzy nam przywodzą, z radością to czynili. Żeby zamiast, jak stają przed Panem, mówić, o Panie, znowu tej osoby miesiąc nie było w zborze, co się z nią dzieje? Panie! Żebyśmy mogli jako duszpasterzy powiedzieć, chwała Ci, Panie, znowu była w zborze, znowu był w zborze i znowu się pomodlił i znowu, jakżeż jestem radosny, że się rozwija duchowo. A zbór cały odpowiedział, amen. A więc, żeby nasi duszpasterze, niezależnie od tego, kto to jest, kim oni są, w danym momencie ja nim jestem, żeby posługiwanie, jakim nam usługują, czynili z radością. Muszę wam powiedzieć, ja już to kiedyś wspominałem. Kiedyś ktoś stanął i powiedział tak, ale ja się z tym absolutnie nie utożsamiam. nie chcę nawet mówić, kto to mówił i gdzie to mówił, że to wtedy jeszcze byli nie pastorzy, a przełożeni. Mówi, ktoś, kto chce być przełożonym, to musi sobie uświadomić, że będzie jak ta wycieraczka, o którą każdy sobie może nogi wytrzeć, jak przychodzi. To jest demoniczne w moim przekonaniu. Tak być nie może. To nie jest żadna wycieraczka. To jest przecież dar, sługa Boży. Ktoś, kto nam usługuje. I my nie możemy mu sprawiać takich oto sytuacji, żeby się czuł jak wycieraczka. I popatrzcie, co dalej powiada Biblia, że jeśli coś robimy, to że nasze zachowanie, nasze relacje, nasza postawa powinna być taka, żeby robili to z radością, a nie ze wzdychaniem, jak powiedziałem wcześniej, Panie i znowu, Panie i znowu. Gdyż w konsekwencji za taką postawę, kto ostatecznie poniesie szkodę? Oczywiście, ja też będę się musiał rozliczyć przed Panem za każdą duszę, z każdej duszy, która została powierzona mojej pieczy. Ja jestem tego świadomy, że Pan będzie mnie rozliczał. Ale zwróćcie uwagę, komu to też na szkodę wychodzi, jeśli jest skrombny, nieposłuszny, buntowniczy, przysparza kłopotu bezustannie. Komu to na szkodę wychodzi? Wam na szkodę, powiada Boże Słowo. A więc tym, którzy swoją postawą sprawiają, że usługujący im narzekają, płaczą, boleją, ze wzdychaniem wspominają te osoby. Jeszcze raz przeczytajmy. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Michale, wiedz, że zdasz z tego sprawę. Ale nie tylko ja. Liderzy grup domowych, zdacie z tego sprawę. Zdacie sprawę za tych, którym zbór wam powierzył, abyście się nimi na grupach domowych opiekowali. Liderzy młodzieży, zdacie z tego sprawę. Liderzy uwielbiania, zdacie z tego sprawę. No, kto jeszcze jest liderem? No, wszyscy jesteśmy w jakimś sensie liderami. Jedni za drugich odpowiedzialni, zdamy z tego sprawę. A wy, którzy jesteście jak gdyby zaliczeni do tych, którym usługujemy, pamiętajcie, róbcie wszystko, czyńcie wszystko, postępujcie tak, abyśmy jako liderzy czynili naszą służbę z radością. Aby przywilejem było spotykanie się z wami. Aby radością naszą było spotykanie się z wami. Abyśmy nie mieli takiego to wrażenia i znowu dzisiaj, ale abyśmy, Panie, nie mogę się doczekać, aby znowu dzisiaj. Prawda? Żeby liderzy nie robili tego, co robią ze wzdychaniem, bo tym, którzy powodują, że oni muszą wzdychać, nie wyjdzie to na dobre, na szkodę. Na czym ta szkoda ma polegać, tego ja nie wiem, ale Boże Słowo tak stanowi. Otwórzmy jeszcze dwa miejsca Bożego Słowa. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 12-13 wiersz. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 12-13 wiersz. Jest to podobne słowo, jak gdyby rozwinięcie tego, o czym czytaliśmy z listu do Hebrajczyków. Jak gdyby rozwinięcie tego. Pisze Paweł tak. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Gdybym ja był Pawłem, to bym słowo napominają usunął, a napisał i chwalą was. No bo każdy z nas raczej bardziej skory jest na to, żeby oczekiwać pochwały, a nie jakieś tam przygany, napominania. Ale też tu musimy być bardzo ostrożni z tym napominaniem. Ja już kiedyś tu z tego miejsca powiedziałem, że najbardziej rozpowszechnionym darem wśród wierzących ludzi, którym praktycznie każdy się posługuje, to jest dar napominania. Chociaż takiego w spisie darów nie ma. Przynajmniej w liście do Koryntian. Mimo wszystko jesteśmy bardzo charyzmatyczni pod tym względem, jeśli chodzi o używanie daru napominania. Jeśli chodzi o daru, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy, jeśli trzeba, napominać, a zwłaszcza liderzy. Jeśli widzą, że ktoś się zaniedbuje w swoich obowiązkach, jeśli widzą, że ktoś się zaniedbuje w swoim uczęszczaniu do zboru, jeśli widzą, że ktoś nie uczestniczy w Wieczerzy Pańskiej, no to co powinni robić? Oczywiście napominać. No, jest nas za dużo, żeby na to aż tak baczną uwagę zwracać. Choć trzeba by było na to zwracać uwagę. Pamiętam brata Kędziora, do którego się już wielokrotnie odwoływałem. Bo muszę powiedzieć, że wywarł on na moim życiu duchowym pewną rysę, ale pozytywną. Powiadał tak, że jeśli nie słyszy, że któraś siostra albo brat przez miesiąc czy więcej się nie pomodli w zborze, to on już idzie do niego i pyta: bracie, co z tobą? Siostro, co się z tobą dzieje? Przecież nie słyszę już twojej modlitwy w zborze przez tyle czasu. Co się z tobą dzieje? A więc co się z nami dzieje, bracia i siostry? Ja tu jestem już, dzięki Bogu, prawie 4 lata, jeszcze 2 miesiące i będzie 4 lata. A niektórych pięknego głosu jeszcze nigdy w modlitwie nie słyszałem. Tak, takie piękne głosy macie. Dlaczego się nimi nie pochwalicie? A więc co się dzieje? Napominają nas, a więc ja nie chcę powiedzieć, że to, co mówię w tej chwili, jest napomnieniem. To jest prośba. To jest prośba. Powie ktoś z was: no a czemu ty się nie zawsze modlisz? Specjalnie, żeby wam zostawić czas. Bo gdy się ja pomodlę, to zauważyłem, że często kierujący uważają, że to już musi być amen, bo się pastor pomodlił. Błąd. A poza tym, jak się ja pomodlę, no to wam czas zabiorę. Stąd nie chcę tego robić za każdym razem, żeby dać szansę. I co wy na to? Amen. Dobrze. Wiersz 13 tego samego listu. Szanujcie ich, a więc tych, którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. I Biblia o to mówi: szanujcie ich i miłujcie ich. Miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Warte rozważenia to słowo. I jeszcze jedno na koniec, przejdziemy następnie dalej. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 5 rozdział, 17 wiersz. Piąty rozdział, 17 wiersz. Starszym, niekoniecznie wiekowo starszym, bo akurat Tymoteusz nie był wiekowo starszym. Starszym dlatego, że został na starszego powołany przez apostoła Pawła. Starszym ze względu na to, że jak gdyby był liderem. Powiada Boże Słowo tak: starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. To, co prawda, w dalszej części odnosi się bardziej do usytuowania materialnego, bo zwróćcie uwagę, zaraz jest dalej powiedziane młócącemu wołowi: nie zawiązuj pyska. A więc to się odnosi do sytuacji materialnych, to znaczy, że starszy, dobrze swój urząd sprawujący powinien mieć podwójne zabezpieczenie. Ja wiem, że to trochę, prawda, gęsia skórka nas obleciała. Ale tak to słowo jest interpretowane. Niekoniecznie musimy go uduchawiać, że to odnosi się do duchowego życia, bo kontekst wskazuje, że raczej chodzi o zabezpieczenie materialne. Ale my dzisiaj myślimy o sytuacji duchowej. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Bożego Słowa. Te teksty chciałem przeczytać, by raz jeszcze, bracia i siostry, przypomnieć nam o ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na nas wobec liderów. Dzisiaj akurat nawet nie kojarzyłem tego specjalnie, czytałem sobie po raz kolejny historię wielkiego męża Bożego, króla według serca Bożego. Stosunkowo niedawno brat Andrzej Michnik z tego miejsca go także prezentował, przedstawił. I pozwólcie, że tylko w paru zdaniach przypomnę jego niezwykle szlachetną postawę. Bo tych jego postaw szlachetnych było bardzo wiele, a ja tylko wezmę jedną z nich. Pamiętacie, król, który przed nim urzędował, królował, Saul, stracił społeczność z Bogiem. I w wyniku utraty społeczności z Bogiem Duch Święty od niego odstąpił. Biblia wyraźnie powiada, że odstąpił Duch Święty od Saula. A wtedy Saula zaczął trapić duch zły. Już tu jest pewien apel. O, bracia i siostry, jeśli nie chcemy przeżywać gehenny, utrapienia, zachowajmy nasze życie w takim stanie, aby Duch Święty nie musiał od nas odstępować. Bo Jego odstąpienie powoduje, że zstępuje, schodzi duch zły. Nie dawajcie diabłu, powiada Paweł w Nowym Testamencie, przystępu. Bo on przychodzi, żeby kraść, zabijać i tracić. I gdy on stąpił, ten duch zły, Saul przeżywał tragedię. I wtedy szukano harfiarza, który by grał, by w jakiś sposób zmienić atmosferę. Okazuje się, że granie właściwych pieśni sprowadza obecność Ducha Bożego. Tak jak granie niewłaściwych pieśni sprowadza moce demoniczne. Wszystkie te zespoły satanistyczne i inne to jest nic innego jak prowokowanie, jak zapraszanie, jak zwoływanie. Hej, wy duchy nieczyste z północy i z południa, ze wschodu i z zachodu, przyjdźcie, bo tutaj oto gramy dla was, śpiewamy dla was. A z kolei ta właściwa muzyka, ta inspirowana przez Ducha Bożego, sprawia, że Duch Boży wstępuje. I gdy Dawid zaczynał grać na harfie, czytamy, że duch zły odfruwał, odlatywał, odstępował. A znowu duch Boży jak gdyby zaczął ogarniać Saula. Ale potem pamiętacie, co się stało. Saul, wiedziony zazdrością, zaczął rzucać dzidą w grającego Dawida, chcąc go w ten sposób uśmiercić. I doszło do tego, że Dawid musiał uciekać. A wtedy Saul zebrał brygadę antyterrorystyczną, liczącą 3000 żołnierzy na jednego Dawida i udał się w pościg za Dawidem. I chciałbym wam coś przeczytać. Ja wiem, że wy to wiele razy miejsce czytaliście, ale raz dzisiaj jeszcze przed tym, zanim pójdziemy dalej, przeczytam je. Pierwsza księga Samuela, rozdział 26. Pierwsza księga Samuela, strona 327. Strona 327. Pierwsza księga Samuela, rozdział 26. Uwaga, czytamy. Pamiętacie, brat Andrzej też o tym wspominał. Saul wszedł za fizjologiczną potrzebą do pieczary. A w tej pieczarze, czego Saul nie był świadomy, ukryty był Dawid. I zwróćcie uwagę na wiersz 8. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: dzisiaj Bóg Słyszycie? Dzisiaj Bóg! Czasem nasi doradcy mówią, słuchaj, to jest Boża. Boża wola, to jest Boża interwencja, to jest Boże działanie. Dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Widzicie, jak zinterpretował to wydarzenie Abiszaj, sługa, doradca Dawida? Dzisiaj Bóg. Gdybyśmy taką radę usłyszeli, wzięlibyśmy ją bardzo poważnie pod uwagę. Bo on rozeznał, że to był Bóg w tej sytuacji, że to była Boża sprawa, Boża interwencja. Nawet powiada dalej Abiszaj, ty nie musisz tego robić, pozwól. Ja to zrobię, ja przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie trzeba. Widzicie, jaka była rada pod adresem Dawida? Co za pokusa? Czyż niepodobna jak ta, z którą skonfrontowany został Jezus? Kiedy Piotr powiada, Panie, nie przyjdzie to na Cię. Podobna. Musimy rozeznawać, co słyszymy. I oto co dalej, 9 wiersz. Ale Dawid rzekł do Abiszaja, nie zabijaj go. Choć tamten mówi, że to Bóg, to Boża wola, to Bóg go tu sprowadził, to Bóg go wydał w twoje ręce, ale on mówi, nie zabijaj go. Bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid, jako żyje Pan, że tylko on, Pan, może go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. Widzicie, jaka postawa? Powiecie, ja go nie rozumiem. Tego Dawida jest naprawdę trudno zrozumieć. Tak, to prawda, trudno go zrozumieć. Przecież miał wszystkie argumenty w ręku, żeby być nielojalny. Przecież miał okazję, aby się pozbyć konkurenta wroga. Miał. Ale zauważcie, jaka postawa. Była to Boża postawa, czy też nie? Tak, Boża postawa. Bo widzicie, w psalmie 105, wierszu 15 jest powiedziane, nie dotykajcie pomazańców moich. Psalm 105, wiersz 15. Psalm 105, wiersz 15. Prawdopodobnie nie wszyscy pamiętacie ten cytat, ten wiersz, dlatego pozwolę sobie go przeczytać. Psalm 105, wiersz 15. Psalm 105, wiersz 15 powiada tak. Nie tykajcie pomazańców moich i nie czyńcie nic złego prorokom moim. Nie tykajcie. Dawid powiada, nie ujdzie to bezkarnie temu, kto w sposób nieodpowiedzialny występuje niejako przeciwko liderom, przeciwko pomazańcom pańskim. I to jest jedna strona medalu. I to jest jedna strona medalu. Powiecie, no, ale jak to jest możliwe, żeby będąc świadomy ewidentnych błędów mojego lidera, dalej być mu posłusznym, lojalnym? No, możemy to odnieść do małżeństwa. Jak można być posłuszną mężowi, skoro się widzi, że on jest jak słoń w składzie porcelany? Nigdy nie podejmie żadnej decyzji. No jak można być posłusznym? Można to przenieść na arenę zboru. No jak można być posłusznym liderom, skoro się widzi takie i inne błędy u nich? Powiadam tak, ten, kto nic nie robi, z całą pewnością się nie pomyli, ale popełnia najtragiczniejszy błąd w swoim życiu, większy niż ten, który popełniają ci, którzy robią. Ten błąd polega na tym, że nic nie robi. Usłyszy kiedyś sługo zły i leniwy. Bo ten, kto pracuje, ten, kto robi, to się myli. To popełnia błędy. Już mówiłem o tym ostatnim razem. Ale w związku z tym, jak postąpić? No, a chciałbym was zapytać, czy Samuel, Pachole Samuel, było świadome błędów Helego i jego niecnych synów? Było. Jest wyraźnie napisane. Jest wyraźnie napisane, że Samuel był tego świadomy. Mało, to Bóg go jeszcze poinformował o wszystkich grzechach synów Helego i o grzechu Helego. Ale co jest aż dwukrotnie powiedziane? Że Samuel służył Panu przy Helim. Przy Helim. Służył Panu, a nie Helemu. Przy Helim, ale Panu. Niemniej jednak, są sytuacje, jak powiedziałem ostatnim razem, w których jeśli będziemy u boku lidera, możemy się stać uczestnikiem jego grzechów. Zgadzacie się ze mną? Sam się kreował na lidera Korach. Przewodził zgraj, bandzie, jak jest napisane. Bóg ich napominał, odstąpcie od Korego. Ale oni nie odstąpili. Oni pozostali wierni komu? Korachowi. I co się stało? Zgrzeszyli razem z nim i razem z nim zginęli. Ja mam co najmniej 3 przykłady z mojego duszpasterzowania całemu Kościołowi. Ewidentne grzechy liderów, pastorów. Tak ewidentne, że ślepy by widział, że to jest czarne, bo on innych kolorów pewnie nie widzi. Ale wiedziałby, że to jest czarne. No bo przychodzi mi w tej chwili pierwszy przykład na pamięć. Wybaczcie, ale muszę go powtórzyć. Pastor zamienia się żoną z jednym ze starszych. Starszy odstępuje mu swoją żonę, a on odstępuje starszemu swoją żonę. Wulgarne, prawda? Ale wiecie co? Do dzisiaj grupa ludzi z tego zboru jest z nim. Czarne. Piekłem. Czarne jak piekło, a mimo to ludzie, widzicie? No więc co w takich sytuacjach? Co to jest? To jest źle pojęta lojalność. To jest źle pojęte podporządkowanie, ponieważ ci biedni ludzie myślą, że skoro on jest liderem, to oni mu są winni swoje posłuszeństwo, swoją lojalność. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Jeszcze raz podkreślam, jesteśmy winni naszą lojalność i nasze podporządkowanie naszym liderom. Ale nie za wszelką cenę. Nie do końca. Jeśli widzimy ich grzech, my nie możemy się z ich grzechem utożsamiać. I powiedziałem, że przekażę wam w pewnym sensie 5 warunków, od których, gdyby mnie trzeba było dzisiaj decydować, czy się poddać temu liderowi, czy nie, czy być mu uległym, czy nie, uzależniłbym moją uległość, moje podporządkowanie. Na szczęście tego robić nie muszę. 5 warunków uległości. Pierwszy. Uległość, podporządkowanie się należy się jedynie prawdziwym przywódcom. Prawdziwym przywódcom. A zatem, zanim dobrowolnie poddamy się jakiejkolwiek władzy, jakiemukolwiek przywództwu, musimy się najpierw upewnić, czy rzeczywiście ta władza, czy rzeczywiście to przywództwo pochodzi od Boga. To jest podstawowy warunek. Czy rzeczywiście pochodzi ono od Boga? Wspomniałem synów Helego. Czy wiecie, co jest o nich napisane? Że choć byli kapłanami, nie znali Boga. Przeczytajcie sobie 1 Samuelową 2:12. Powtarzam, ja tego czytał nie będę. Sprawdźcie sobie to w domu. 1 Księga Samuelowa 2:12. byli kapłanami. Ofiarowywali przy ołtarzu, sprawowali urząd kapłański w świątyni, a w rzeczy samej Boga nie znali. Nie znali Boga. Tak jest napisane. Skoro tak było, czy tak być nie może? Czy tak być nie może? Czy tak nie jest? Jest. Dlatego zanim się poddamy komuś pod duszpasterską opiekę, zanim kogoś uznamy za lidera i przywódcę, duszpasterza naszego, trzeba się najpierw upewnić, czy zna Pana. Czy rzeczywiście zna Pana, czy rzeczywiście jego służba pochodzi od Boga, od Pana. No, w tym momencie powinienem wam powiedzieć, złożyć moje świadectwo, no bo skąd wy możecie wiedzieć, czy ja znam Pana, czy nie. A po drugie powinienem wam powiedzieć historię swojego powołania. No, ale moja służba dobiega do końca, zatem przez te ponad 40 lat, gdybym naprawdę nie służył Panu i nie znał Pana, to pewnie by się na tym rozeznano. Pewnie by to poznano. A poza tym z łaski Bożej nie zostawiam za sobą, gdziekolwiek służyłem, zgliszcz spalonej ziemi. I z tego mniemam, że znam Pana, że Pan mnie zna i że nie sam się powołałem, ale że Pan mnie do tej służby powołał. A zatem zanim się dobrowolnie komukolwiek poddamy, sprawdźmy najpierw. Badajmy, doświadczajmy, czy ta osoba jest osobą od Pana. Nie można poddać się ani władzy, to jest ważne, ani Kościołowi, ani władzy, ani Kościołowi, który zboczył z drogi wiary i odszedł od praktyk biblijnych. Nie ma prawa nikt ode mnie wymagać lojalności tylko dlatego, że reprezentuje jakiś kościół, tym bardziej jeśli ten kościół zboczył z prawdy. Jeśli jest tam więcej ludzkich postanowień niż Słowa Bożego. Ja nigdy bym się pod taką władzę i pod taki kościół nie poddał. Nie można poddać się władzy, jeśli sama się ustanowiła. A więc to, co mówiliśmy, jeśli władza pochodzi z uzurpacji, z samopowołania się, albo żyje niemoralnie, albo ma problemy natury psychicznej. Nie można takiej władzy się poddać. Chyba to jest zrozumiałe. Może ktoś, jak powiedziałem, reprezentować największy kościół, uważający się za najświętszy, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie stosuje prawd biblijnych, jeśli przywódca żyje niemoralnie, albo ma problemy natury psychicznej, jestem zwolniony z odpowiedzialności podporządkowania się takiej władzy. Druga ważna cecha prawdziwej władzy, której zanim się poddamy, sprawdźmy, czy ten punkt jest przez nią przestrzegany. Zapytajmy się samych albo tych przywódców, którym się chcemy poddać, czy oni jako przywódcy są poddani jakiejś władzy. Czy oni są poddani jakiejś władzy? Bo ten, kto sprawuje władzę z woli Boga, sam z radością poddaje się innej władzy. Pamiętacie wypowiedź niezwykle szlachetnej postaci, a jest nią setnik rzymski mieszkający w Kafarnaum. Ósmy rozdział Ewangelii Mateusza nam to mówi. Przyszedł kiedyś do Pana Jezusa i powiada: mój sługa jest tak ciężko chory. A Pan Jezus powiada: dobrze, jestem tu w tej chwili zajęty, ja przyjdę i uzdrowię go. A co on powiedział? Kto z was pamięta? nie musisz iść. Powiedz tylko słowo, a sługa mój zostanie uzdrowiony. A potem dodaje, ja jestem poddany władzy. Oj, będzie lepiej, jak my sobie to przeczytamy, żeby nie zinterpretować tego inaczej, niż mówi Boże Słowo. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, wiersz 9. Wiersz 9. Bo ja jestem człowiekiem poległy władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówią temu, idź, a idzie, a innemu zaś przyjdzie, przychodzi, cudzy swemu czyń, to czyni. Czy widzicie, jak ten żołnierz rozumiał sprawę, temat? On był władzą, on miał 100 żołnierzy pod sobą, a więc on był władzą, ale co on mówi? Że on nie jest sam sobie okrętem i wszystkim, ale że on także ma nad sobą władzę. Ma nad sobą władzę. I muszę wam powiedzieć taką oto prawdę, życiową prawdę, że bardzo często jest tak, iż ci, którzy tak bardzo silno i zdecydowanie oczekują uległości innych, sami mają problem z uległością. Taka jest prawda. Innych, na innych wymusza uległość, wręcz nakazuje, ale sam ma także problemy z lojalnością, z uległością. Albo inna prawda. Sam nie chce być uległy, w związku z tym w buncie odchodzi, wyprowadza jakąś grupę ludzi, ale da im potem popalić. Pokaże im, gdzie raki zimują. Tak działają właśnie uzurpatorzy. Wyprowadza ze względu na niesubordynację, na bunt w swoim sercu, wyprowadza grupę ludzi, ale potem bierze tych ludzi w żelazne kleszcze. Ja znam takie przykłady, że biedni ci ludzie. Po trzecie, zanim się podda, a więc po drugie pamiętajmy, zasada jest taka, że zanim się zdecydujemy poddać pod czyjąś duszpasterską opiekę, sprawdźmy, czy on sam jest komuś podległy. Bo jeśli nie, to gdybyśmy tak się znaleźli pod jego wpływami, zacznie, powiedzmy sobie, a załóżmy, że zacznie głosić herezję, a musielibyście wtedy w nią wierzyć. Nikt go nie skoryguje, bo on nikomu nie jest podległy. I ja się zgadzam z tym, co już wielokrotnie mówiłem, bo taka jest prawda, że najwięcej herezji, wypaczeń rodzi się tam, gdzie nie ma zależności. Gdybym ja jako pastor zaczął głosić wam herezję, to po pierwsze starsi by mnie skorygowali. Jeśli ich korekta nie odniosłaby skutku, okręgowy kolegium duchownych, a więc pastorzy z okręgu by mnie korygowali. I to, jeśli by nie odniosło skutku, jest jeszcze władza nadrzędna, Rada Kościoła, która może mnie pozbawić urzędu. No a tu sobie taki szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie, nikomu nie podległy, nikt nikogo nie słuchać nie musi. I co? Ja strasznie się boję takich niezależnych independent. Bardzo się boję, bo nigdy nie wiadomo, co tam komu do głowy przyjdzie i co zacznie głosić. I dlatego się mówi, że najwięcej herezji właśnie gdzieś tak w tych kręgach niezależnych się rodzi, gdzie nie ma niczyjej żadnej kontroli, bo on jest sam i pastorem, on sam też jest radą starszych, on sam jest drugim pastorem i wszystkim. No i co mu kto zrobi? A ludzi styranizował i może sobie robić, co mu się podoba. Po trzecie, trzeba zwracać uwagę i nie musimy takiemu przywódcy być posłuszni, jeśli ma on cechy dyktatora albo jest dyktatorem. Dyktatorem, autokratą. Przywódca nie może sobie uzurpować prawa do panowania, do dyktatu. Nikt nie ma prawa panować nad Kościołem z wyjątkiem głowy Chrystusa Jezusa. Przywódca musi rozumieć, że jest sługą, że jest pierwszym wśród, powiedzieliśmy już na początku, równych, ustawionych w tym samym szeregu, jednakże pierwszych. Dlatego, choć może nie wszyscy się ze mną zgadzali, ja nie bardzo chciałem, żeby tu było za wysokie podwyższenie. Trochę za niskie. Przykro mi. Nie widać? Kto tam mnie nie widzi? Dlaczego? Bo to już narzuca jakiś taki, jak już mówiłem wam poprzednim razem, to już narzuca jakąś taką podświadomie myśl. Ktoś wyższy. A ja chcę być, gdyby to było możliwe, gdyby był wyższy, tak jak mój zięć, albo jak Saul był większy o głowę, to bym nawet to podwyższenie zastanowił się, czy nie zlikwidować, żeby być na równi z ludem Bożym. Żebym nie był traktowany jako stojący nad ich głowami, tylko pierwszy, usługujący wśród równych. Czy mnie rozumiecie? Ktoś, kto kieruje, nie ma prawa uzurpować sobie dyktatu, a więc dyktowania. Jeśli ktoś, komu się mamy poddać, ma takie tendencje, takie skłonności, bądźmy ostrożni. Przywódcy nie mają przyzwolenia do narzucania, zniewolania, panowania nad duszami ludzi. Przywódca nie ma prawa nakazywać, kto się z kim ma żenić. Nie ma prawa nakazywać, ile kto ma mieć dzieci. Przywódca nie ma prawa nakazywać, jak wykorzystywać nasz czas. Albo nie ma prawa siedzieć w naszej kieszeni. Nie ma prawa. To jest nasza wolna wola, jeśli dajemy. Ale to jest też nasza wolna wola, jeśli nie dajemy. I przywódca nie ma prawa mówić, tak jak to słyszałem u jednego kaznodziei. A teraz wyciągnijcie wasze portfele, otwórzcie je i wytrzepcie. Ja się tylko zastanawiałem, czy on to zrobi. Nie zrobił tego. Wszyscy pewnie to robili, bo taki był apel. Ale on tego nie zrobił. Stał za kazalnicą i nawet ręki nie wyciągnął, żeby cokolwiek dać. Ale mój, wy to zróbcie. Nie można w ten sposób. To nie znaczy zachęcać. To nie znaczy, że nie mamy prawa zachęcać. Mamy prawo. Dawajmy, zachęcajmy. To nie znaczy, że nie mamy zachęcać młodych ludzi, żeby się żenili. No, po co tak długo mają czekać i zwlekać? Niech się żenią, ale ja nie mam prawa mu nakazać, musisz się ożenić z tą, bo ona mi odpowiada. Albo ona już za długo czeka, więc czy chcesz, czy nie chcesz, musisz się z nią ożenić. Nie mogą tak robić. A niestety są, nie wiem, czy wiecie, że są sekty w Polsce, które tak robią. Zabierają nawet żonę mężowi i mówi, nie, ona do ciebie nie pasuje. Gdzieś tam koło Lubartowa przecież jest taka sekta, Niebo się nazywa, czy jakoś. Pozmieniali nazwiska ludziom, pozabierali żony mężom, mężów żonom, pokrzyżowali, dzieci zabierają. No po prostu, przywódcy. Jeśli ktoś ma takie skłonności, to uciekajmy od niego jak najdalej. Bo to się źle skończy. Przywódca zamiast dyktatorem powinien być mężem modlitwy, słowa, pokory i miłości. I poprzez miłość, pokorę pozyskiwać ludzi. Największy przywódca świata, Pan Jezus Chrystus, powiedział o sobie, jam jest cichy i pokornego serca. Największy przywódca świata tak nas umiłował, że życie swoje za nas dał. I każdy, kto się na nim wzoruje, w jego ślady wstępować powinien. A jeśli ktoś dyktatem, laską, pałungą, no to strońmy od takich przywódców. Po czwarte, bo czas dobiega do końca, po czwarte, przywódca musi honorować tak zwane powszechne kapłaństwo. A więc kapłaństwo każdego wierzącego. Biblia stwierdza, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy kapłanami. I jako tacy wszyscy mamy błogosławiony przywilej wejść śmiało do miejsca najświętszego. Nie tylko pastor, nie tylko starsi, wszyscy. Uznawanie się przez przywódcę, pośrednikiem, jedynym pośrednikiem albo pośrednikiem między Bogiem a ludźmi wprowadza podział na niższych i wyższych. Jeśli bym wam powiedział, że wasze modlitwy, gdy się będziecie modlić, nie zostaną wysłuchane, ja się muszę za wami modlić i tylko ja, bo ja jestem pastorem, pośrednikiem między ludźmi a Bogiem, wygońcie mnie, najpierw mnie zgońcie z kazalnicy, choćbym się upierał, przywróćcie mnie razem z kazalnicą, a następnie mnie wygońcie. Tak być nie może. My wszyscy jesteśmy kapłaństwem świętym i każdy z nas ma prawo stanąć przed obliczem Boga. Ja muszę powiedzieć, że bardziej mi się to podobało, co kiedyś było tu wśród stanowczych chrześcijan. Trochę jestem niespokojny, że to gdzieś jakoś z czasem się pozmieniało. Ja to, jeśli dobrze pamiętacie, to staram się powoli ewolucyjnie odwracać. Kiedyś było tak, że ja jako 23 czy 4-letni młody człowiek zostałem przez starszyznę z tej tutejszego okręgu poproszony, żebym prowadził chrzest wodny w Wiśle Malince. Nigdy w życiu tego nie robiłem. Nie byłem nawet kandydatem na diakona. Egzaminu nie zdałem. Nie byłem ordynowany, a jednak proponowano mi, żebym prowadził chrzest wodny. Dzisiaj doszliśmy do tego, że tego robić każdy nie może. Ja nie wiem, czy to dobry kierunek. To znaczy, że się tworzy jakaś warstwa duchowieństwa, która wszystko może, i warstwa laikatu, która tylko się ma gapić albo dawać w ostateczności. No tak być nie może. Dlatego, jak widzicie, staram się dopuszczać braci, zwłaszcza tych, których zbór aprobował, do posługi. W innych zborach jest tak, że tylko pastor usługuje. Tylko pastor usługuje. W innych kościołach jest tak, że tylko ksiądz usługuje. Ja jestem zdania, że tak być nie powinno. My jesteśmy wszyscy kapłaństwem. I gdyby ktoś z was przyszedł do mnie i powiedział: pastorze, ja mam słowo, którym chciałbym się podzielić, to bądź pewien, że może nie w niedzielę, bo wiecie, niedziela to niedziela, ale kto wie, w środę bym prawdopodobnie powiedział: niech ci Pan błogosławi. Co najwyżej, gdybyś za cicho mówił, to bym podpowiadał: głośniej, głośniej. Nie widzę przeszkód, żeby bracia usługiwali przy wieczerzy, nie widzę przeszkód, żeby bracia prowadzili chrzest wodny. Nie widzę przeszkód. No. A zatem w moim przekonaniu przywódca powinien rozumieć, że nie tylko nie jest on jakimś jedynym, który może stawać przed Bogiem, że nie jest on jedynym, który może się modlić, że nie jest on jedynym, który może sprawować posługę przy wieczerzy, że nie jest on jedynym, że przecież kapłanami Pana Boga wszyscy jesteśmy. I każdy z nas, jeśli ma tylko takie prowadzenie Ducha Bożego za zgodą pastora, za zgodą starszych, może to robić. Ja to, co mówię, proszę, żebyście nie nagrywali, bo mnie z kościoła wyłączą. I wreszcie piąty warunek. Czy przywódca, któremu się mamy poddać, albo nie poddałbym się nigdy, takiemu przywódcy, który uważa, że Kościół ma nieograniczone kompetencje. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. O co chodzi. Są tacy przywódcy, którzy uważają, że Kościół ma nieograniczone kompetencje. Co to znaczy? Że to Kościół na przykład spowodował, że pojawiła się Biblia. A skoro on zadecydował, Kościół na synodzie tam w Efezie, jaki ma być skład ksiąg biblijnych, a więc jakby on się przyczynił do stworzenia Biblii, to tenże sam Kościół ma prawo ją zmieniać. Co wy na to, gdyby wasz pastor stanął i powiedział: słuchajcie, ja tej apokalipsy nie rozumiem, no, same symbole, jakieś konie, jakaś szarańcza, jakieś potwory. Wiecie co? Wycinamy Biblię, wycinamy objawienie świętego Jana. Ostatecznie Kościół ma nieograniczone prawa. Mógłbym jeszcze powiedzieć: w imieniu Pana to uczynimy, pomódlmy się, wytnijmy objawienie świętego Jana. Kościół je załączył, ale pomylili się, my je odcinamy. Poddalibyście się takiemu przywódcy? Uciekajcie jak najszybciej. Jeszcze nie, za chwilę. Nie wolno się poddawać takiemu przywódcy, który uważa, że Kościół jest ponad wszystkim. Ponad wszystkim jest Bóg, Słowo Boże i Jego Słowo. To nic, że Kościół je z woli Ducha Świętego skompletował. To nic, że Duch Święty, tak, to Duch Święty udzielił mądrości tamtym ludziom, którzy uznali, że niektóre księgi, choć ich było więcej niż ich jest, mają być odrzucone. Ale Biblia powiada, że kiedy księga ta została wreszcie skompletowana, to powiada apostoł Paweł, całe pismo zostało przez Ducha Bożego natchnione. To jest tak jak z człowiekiem, którego stworzył Bóg i on leżał. A wtedy Bóg się nachylił i tchnął weń dech swego życia i człowiek stał się istotą żyjącą. I tak Bóg, gdy Biblia została stworzona, skompletowana przez ludzi, to prawda, przez Mojżesza, przez Dawida, przez Jana, przez Pawła, gdy to wszystko zostało napisane, Duch Święty tchnął. Dlatego jest napisane, że Słowo Boże jest żywe. Nie ma prawa nikt dodawać ani odejmować. Dalej, Kościół nie otrzymał polecenia, aby swoje działania prowadzić absolutnie za wszelką cenę, wszelkimi dostępnymi środkami, sposobami. Tak, to prawda. Jest napisane, że mamy iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale czy możemy do głoszenia Ewangelii używać miecza ognia? Nie. A widzicie, niektórzy mówią, to jest usprawiedliwione, my głosimy Ewangelię. A więc to, że wybito prawie ileś tam Litwinów ogniem i mieczem, to, że wymordowano prawie cały Konstantynopol, to nie ma znaczenia. To było głoszenie Ewangelii. Kościół nie ma takiego prawa. Przywódcy nie mają prawa tak powiedzmy sobie traktować sprawę. Nie mają prawa. I takim przywódcom, którzy uważają, że Kościół ma nieograniczone prawa i może zrobić z nami co chce, ja bym się nigdy nie podporządkował. Poza tym nie ma Kościół, albo przywódcy nie mają prawa uważać, że jeśli oni rzucą na nas anatemę, czyli przekleństwo, to jest to równoznaczne z przekleństwem udzielonym nam przez Boga. Rozumiemy się? A więc nikt nie może powiedzieć tak oto, skoro ty nie chcesz do naszego kościoła chodzić, rzucamy na ciebie przekleństwo. I nie mogą przywódca To jest fałszywy przywódca, jeśli uważa, że jeśli on rzucił przekleństwo, to to przekleństwo będzie skutkować, bo i Bóg razem z nim przeklina. Poza tym nie może przywódca uważać, że jest nieograniczony w swoich kompetencjach, że on wszystko może. Jeśli cokolwiek może, to posługiwać ludowi Bożemu w miłości i w pokorze. To może, ale nie może sobie rościć prawa do tego, żeby być wszystko mogącym. Co znaczy, że wszystko mu wolno. A cóż, będziemy kończyć ten trudny temat. Warto o nim wiedzieć. Warto o nim wiedzieć, bo no różnie to w życiu bywa. No cóż, niech Pan błogosławi. Może powstańmy. Ja już nie będę prosił Andrzeja, bo jest za późno. Pomódlmy się jeszcze i będziemy kończyć nasze spotkanie. Halleluja. Panie Jezu, my dziękujemy Ci za to, że to z woli Twojej zaistniał 2000 lat temu na ziemi Kościół. Że Ty jesteś fundamentem tego Kościoła, ale zarazem jesteś głową tego Kościoła. Panie, wybacz nam, jeśli nie zawsze i nie w każdej sytuacji zachowywaliśmy się i postępowaliśmy jako Twój Kościół, tak jak powinien postępować Twój Kościół. Jeśli osądzaliśmy innych, krytykowaliśmy innych, jeśli patrzyliśmy na innych z pozycji pychy, wybacz nam, Panie, jeśli my jako liderzy tego zboru, ja jako pastor tego zboru, nie zawsze potrafiłem się do najniższych i nie potrafię się do najniższych uniżać, że także, o Panie, wielokrotnie miałem problemy z uległością moim przełożonym w Panu. Wybacz mi to, Panie. Tak proszę Ciebie o cały zbór. Proszę Ciebie o każdego brata i o każdą siostrę. Proszę Cię, Panie, zachowaj nas przed jakimkolwiek zboczeniem, odejściem od prawdy. Zachowaj nas, Panie, abyśmy mogli podążać za Tobą. Wszak Ty jesteś prawdą. Ty jesteś drogą i Ty jesteś prawdą. Błogosławię Ciebie za to, że dałeś mi przywilej usługiwania temu drogiemu mojemu sercu zborowi Filadelfia. Dziękuję Ci za braci, za siostry. Dziękuję Ci za społeczność, jaką mamy z sobą i z Tobą. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tyle razy w tym zborze, za każdym razem, ilekroć razy tu jesteśmy, czuję się ubłogosławiony poprzez społeczność z dziećmi Twoimi. Cenię Cię za to, Panie. Cenię Twój Kościół. Kocham Twój Kościół. Kocham tych, których powierzyłeś mi jako odpowiedzialnych, abym nikogo z nich nie stracił. Panie, Ty widzisz, jak zbolały jest moje serce i serce moich współbraci z powodu tych, którzy mimo usilnych próśb i nalegań odeszli od zboru, stronią od zboru. Panie, przywróć ich, jak przywróciłeś pojmanych z Syjonu. Daj im znaleźć łaskę i miejsce pokuty. Tobie, wielki Boże, chwała i uwielbienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.